Witam Państwa, kłania się Wiesław Pinch. Proszę Państwa, nie mam najlepszego nastroju, bo jest 1 września, bo II wojna światowa, po której ukończeniu urodziłem się 5 lat, raptem 5 lat, w 50 roku, a wywarła ogromny wpływ na moje życie. Uczyłem się czytać tak naprawdę. Wprawdzie bajek, tak, uczyłem się czytać bajek, z bajek, ale bardzo szybko, o wiele, wiele za szybko. A wpadłem w książki, których nie powinienem był wówczas czytać. A właśnie, tyczące Oświęcimia, wojny, we wszystkich jej aspektach. I właśnie o tym będę mówił, o tym 1 września, który dla bardzo, coraz więcej, większej części społeczeństwa jest takim dniem, który no, taki jak każdy inny. Będę mówił o tym 1 września, mając w tyle głowy zawsze Chiny, bo nie ma rzeczy, o której mówię, a gdy nie nigdy nie myślałbym o Chinach. Chciałbym zrobić pewną analogię, przeprowadzić pewną analogię. Naprzód powiem o Polsce. Otóż, jak Państwo wiecie, od 1 września zaczęła się eksterminacja Polaków przez Niemców i przez Rusów równolegle. Później przez tych czerwonych sprzedawczyków, którzy utrzymywali swój rząd tylko i wyłącznie na magnetach rosyjskich, no i ewentualnie Ludowego Wojska Polskiego, bo z polskim wojskiem to niewiele miało wspólnego. A po 1989 roku, znaczy oczywiście Bierut, Gomułka, Gierek i Jaruzelski byli jakby tylko przedłużeniem tej ruskiej okupacji. Po 1989 roku w zasadzie niewiele się zmieniło. A dlaczego? Znaczy, z mojego punktu widzenia, ja myślę o pewnej, o sferze mentalnej. Nie zmieniło się wiele, dlatego że w nas, w Polakach, to łajdactwo czerwone wykształciło pewne zachowania, pewien sposób myślenia, charakterystyczny dla Sowietikusa, dla homo sowietikusa. To poddaństwo, to uleganie mediom, brak swojego zdania. Ale no i to oczywiście, to ale przede wszystkim niszczenie od 1939 roku, właściwie do tej pory, wszystkiego co polskie. A zarówno fizycznie, jak i psychicznie, mentalnie. To było i jest w dalszym ciągu. Ja wiem o tym, że jest realizowane. W mniejszym stopniu. Powoli ludzie o nastawieniu narodowym odzyskują powolutku, bardzo powolutku swoje miejsce należne, ale to są ułamki procenta w skali. Znaczy, na przykład, no, niezależna, czy te portale, które czytam codziennie, przy których nie wymiotuję, nie mam odruchów wymiotnych, czyli Niezależna, Telewizja Republika, w sieci, w polityce. Te portale, ile one mają? 2% oglądalności w porównaniu z Der Onet niemieckim, z DWP, Wirtualną Polską, a przecież telewizje, no TVN i Polsat w porównaniu z próbującą jakoś się odnaleźć w tej polskości Telewizją Polską. To jest przecież śmieszne. A więc polskość jest w dalszym ciągu w defensywie. I teraz przejdę do Chin. Chińczycy mieli, jak od zawsze to mówię i będę to powtarzał do swojej śmierci, Chińczycy mieli bardzo porównywalną sytuację z naszą. W tej właśnie płaszczyźnie niszczenia chińskości, niszczenia wszystkiego, co tradycyjne. A proszę nie zapomnieć, że ostatnia dynastia mandżurska przez wielu Chińczyków w ogóle nie jest uważana za chińską. A to ta dynastia zaczęła się w 1622 roku, dobrze pamiętam. No ale to jest jednak mimo wszystko było, jakby nie było, częściowo chińskie. A myśmy stracili swoją suwerenność w 1789 roku, ile dobrze pamiętam. Nie. Pierwszy rozbiór. O, widzicie Państwo, tragedia. Zapomniałem. Nie, w 1772. Okej, okay, nie będę walczył z własną niepamięcią. Bo to już niestety taki wiek. W każdym razie, jakby na to nie patrzeć, u Chińczyków było to podobnie. W Chinach było to podobnie. Cały XIX wiek to była ich nierówna walka ludzi, którzy byli zamknięci w swoich czterech ścianach, w swoich zasadach, tak nieprzystających do zachodnich zasad, nie mieli szans w walce z tymi bydlakami z Wielkiej Brytanii, z Francji, z Niemiec, ze Stanów Zjednoczonych, z Włoch, tymi wszystkimi państwami okupacyjnymi, a później z Japończykami, którzy wcześniej stosunkowo, jeszcze w czasie rewolucji Medei, przestawili się, w cudzysłowie, na mentalność zachodnią, po prostu nie mieli szans. A Chińczycy nie mieli szans. Chińczycy bardzo szybko się poddali i ich niszczono tysiącami, dziesiątkami tysięcy, setkami tysięcy. To bardzo podobnie jak Polaków. Oczywiście nie ma tu sensu porównywać ilości ludzi, których stracili, bo to nie ma sensu. Każde życie ludzkie jest ważne. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na pewną różnicę. Otóż różnica polega na tym, że oni mieli szczęście do pewnego momentu. Szczęście polegające na tym, że pojawił się konkurent Kuomintangu znacznie wcześniej, w 20-tych latach, komuniści. Ale nie ci komuniści, proszę Państwa. To nie byli rosyjscy komuniści. A w Chinach komunizm nie został przyniesiony na rosyjskich bagnetach, tak jak w Polsce. Niemniej jednak, niestety, ten komunizm od 1949 roku, który zapanował w Chinach, miał swoje ogromne wady i ogromne zalety. Przede wszystkim państwo chińskie podniosło się z kolan. Stanęło na nogi. Więc teoretycznie można powiedzieć, że coś podobnego jak w Polsce. Nie, nie można powiedzieć. Dlatego, że w Polsce to nie była Polska. To był wasal Rosji. Natomiast Chiny były chińskie. Cały czas były chińskie. Ze wszystkimi swoimi szaleństwami, wariactwami i barbarzyństwami były chińskie. A co nie zmienia postaci rzeczy, że ci komuniści brali przykład z Rosjan, z rosyjskiego sposobu myślenia i niszczyli inteligencję, niszczyli warstwy, podobnie jak w Polsce oczywiście, niszczyli warstwy, które ludzi, którzy myśleli. A już w szczególności myśleli niezależnie. Ci byli po prostu eksterminowani. I tak było praktycznie rzecz biorąc do śmierci Mao, Bo później już nie eksterminowano, później już bardzo często nie miano kogo eksterminować, podobnie jak u nas. U nas zniszczyli komuniści rosyjscy z nadania rosyjskiego te warstwy kulturotwórcze, tam zniszczyli komuniści z własnego nadania, właśnie chińscy komuniści. Od początku 80. lat ten naród chiński zaczął się budzić. Można powiedzieć, że w podobnym momencie i my zaczęliśmy się budzić, bo przecież 76 i później 80. Oni się zaczęli budzić, ale cały czas byli jakby rządzeni przez Komunistyczną Partię Chin. I co się zdarzyło? Otóż okazało się, że ta Komunistyczna Partia Chin doprowadziła do sytuacji, w której oczywiście po śmierci Mao, w której ludzie zaczęli się błyskawicznie bogacić. Część, bardzo niewielka część zaczęła się błyskawicznie bogacić. Na pewno nie byli to wielcy intelektualiści. Tylko że różnica polegała na tym, że oni się zaczęli błyskawicznie bogacić i błyskawicznie uciekać. Ci bogaci zaczęli błyskawicznie uciekać, dlatego że zdawali sobie sprawę, że są przestępcami ekonomicznymi, znaczy po prostu przestępcami, złodziejami, najzwyczajniej mówiąc, złodziejami. Zaczęli uciekać. U nich ta emigracja jest tak naprawdę była, nie wiem jak w tej chwili to wygląda, ale ta emigracja była głównie emigracją złodziei. Natomiast, i to jest olbrzymia emigracja, więc jak Partia Komunistyczna pozwoliła na to, to jest nieszczęście, to jest chińskie nieszczęście. Zresztą w pewnym sensie, w pewnym stopniu, w dużym stopniu nawet, egzemplifikowane na placu Tiananmen w 89 roku, o czym się w Polsce nie mówi. No właśnie, Chińczycy, ci, którzy dużo się nakradli, dużo się nachapali, uciekali z Chin. A w Polsce uciekali ci, którzy nie mieli za co żyć. Nie ci, którzy w niewielkim stopniu uciekali, ci, którzy mogli. Oczywiście też. Ja przecież znam, mam takich w rodzinie, wśród najbliższych znajomych, którzy byli ludźmi zamożnymi i odeszli stąd, wyjechali stąd, nie uciekli, wyjechali stąd, bo chcieli mieć jeszcze lepiej. Natomiast ja mówię tak naprawdę o ogromnej masie emigracji polskiej, która była emigracją za chlebem, która jest naszym nieszczęściem. Ta emigracja jest naszym nieszczęściem. To jest coś, co będzie się nam odbijało przez dziesiątki lat. Przez całe pokolenie przynajmniej jedno, jeśli nie dwa. To, że ci ludzie odeszli z Polski. Oczywiście, że z jednej strony wyjechali ci, o których mówiłem, że których znam, czyli ludzie wartościowi, bo chcieli mieć lepiej i więcej, ale z drugiej strony wyjechała równie cienka śmietanka bandziorów, złodziei, etc. Ale to są to cienkie warstwy, natomiast to gro, to 90% tej olbrzymiej, koszmarnej emigracji, to zwykli ludzie, którzy po prostu chcieli normalnie żyć, pracować i żyć. No właśnie. Więc porównywać tamtą emigrację chińską, złodziei, którzy się nachapali, którzy byli w stanie kupić sobie paszporty amerykańskie po 800 tysięcy, czy kanadyjskie, czy australijskie po 800 tysięcy dolarów, a i później kupować sobie domy i zakładać interesy, ma to sens porównywanie z polską emigracją, z tymi biednymi ludźmi, którzy pracowali na zmywaku, czy to oczywiście cudzysłowie, w Londynie, czy gdzieś tam indziej. A nie ma sensu porównywać tego. Znaczy, a nie ma sensu porównywać statusu tych ludzi. Natomiast jest sens porównywania emigracji jako całości, jako nieszczęścia. Ja cały czas mam nadzieję, jeśli chodzi o Chiny, że ci ludzie, którzy wyjechali, w momencie, gdy w Chinach naprawdę zacznie być nieźle, gdy zmieni się sytuacja na tyle, że, a mam nadzieję, głęboką wiarę mam w to, że w Chinach zmieni się w kraju, zmieni się to, iż nie tylko kraj będzie zamożny, ale i obywatele będą zamożni. Ludzie, może nie obywatele, ludzie, bo mówienie o Chińczykach w kategoriach obywateli nie ma sensu. Więc tutaj to nie ma sensu. Natomiast chciałbym, żeby ci Chińczycy, ta wielomilionowa masa ludzi, wróciła ze swoimi pieniędzmi, z tymi ukradzionymi i tymi, które już zarobiła na Zachodzie, z powrotem do Chin i jakby z powrotem weszła w tą tkankę chińską. Podobnie jak bardzo bym sobie życzył, żeby ci Polacy, którzy są gdzieś tam w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, we Francji, w Holandii i gdzie indziej, żeby powoli zaczynali wracać. To będzie też bardzo trudne, bo Chińczycy mają inne problemy. Ich powroty są naznaczone innymi problemami, bo oni ukradli pieniądze. Oni wywieźli pieniądze. A natomiast nasi współbracia i siostry po prostu przyzwyczajają się powoli do tego dobrego życia na Zachodzie. Ja mam nadzieję, że muzułmanie im teraz wybiją z głowy to dobre życie i zorientują się ci nasi współobywatele, że może i trochę gorzej jest w Polsce, ale przynajmniej nie ma tego muzułmańskiego bydła, które na każdym rogu pokazuje swoją wyższość nad tymi biednymi, pracowitymi, ciężko harującymi Polakami. To bydło, które dostaje zasiłki dla bezrobotnych. Zasiłki. Generalnie dlatego, że jest czarne, że jest ciemne. Tak, mili Państwo, ja mam nadzieję, że podobnie będzie z Chinami, że tam właśnie ci Chińczycy, również na jakichś tam warunkach, nie takich oczywistych, że ci złodzieje lub ich potomkowie powoli będą wracali i to się wszystko będzie uładzało. Natomiast tym felietonem chciałem zwrócić Państwu uwagę na to podobieństwo losu Chińczyków i Polaków. Na to, że bardzo często te nasze państwa, zarówno Chiny, jak i Polska, bardziej pasują do określenia macochy niż matki. Bywa i tak. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.